Trzeba ocalić od zapomnienia te tragiczne i trudne przeżycia wojenne, które dotyczyły tysięcy sierot z rodzin polskich, które w czasie wybuchu II wojny światowej znalazły się na terenie Związku Radzieckiego. Radio Wisła poprosiło o rozmowę panią Krystynę Bałut i panią Bożenę Chodakowską. Pani Krystynie udało się wojnę przeżyć z matką i z babcią, natomiast pani Bożena została osierocona. Pani Bożena postanowiła przypomnieć sobie te tragiczne momenty swojego życia, które przez wiele lat chciała po prostu zapomnieć. Zapraszamy do wysłuchania tych bardzo ważnych rozmów. Naszą drugą rozmówczynią jest pani Krystyna Bałut. I teraz panią poprosimy o opowiedzenie nam swoich losów.
Więc ja miałam 8 lat, kiedy wojna wybuchła we wrześniu 1939. 1 września Niemcy, 17 września Rosjanie. I to było już wielki atak na nas. Już samoloty latały, już były bomby.
A gdzie to było?
Ja mieszkałam na Polesiu w ten czas, koło Pińska. Przeżycia, dziecko jakoś mnie ciekawiły, jak widziałam, że bomby leciały, jak widziałam, że byli ranni, prawda, konie padały i tak dalej, i tak dalej. Dziwnie, jak z karabinu maszynowego leciały pociski nad mojej mamy głową o incz tego, to mnie jakoś nie przerażało. Dziecko jest, nie wiem, albo odporne,
inna mentalność,
albo
nie rozumie jeszcze sprawy śmierci.
Tak. To się wydaje nierealne.
Tak. Dokładnie.
I no, ja miałam szczęście, że przy mnie nie umarło dużo osób, także ja, że tak powiem, przeżyłam. Uważam, że teraz im bardziej myślę o tej przeszłości, to uważam, że ja przeszłam wiele cudów, że to, co się stało właśnie, że moją mamę nie zastrzelili, że jak się samolot rosyjski zniżał i z karabinu maszynowego strzelał, a myśmy wsiadali do pociągu, że ja byłam na górze, babcia leżała na tego służąca, a ja na końcu i patrzę, jak te pociski latają, uderzają w ścianę i tak dalej, mama z ciotką pod wagonem i przeżyliśmy.
Prawda? Przepraszam, czy to był atak sowieckiej armii?
17?
Tak.
Na nas?
Tak.
17 września.
17, tak. No i oczywiście takie było straszne zamieszanie, że myśmy, ojciec musiał wyjeżdżać, bo bał się, bo ojciec był zawiadowcą stacji i bał się, że będą konsekwencje, że od razu go aresztują i sprzątną. Z czego było zupełnie inaczej, bo dopóki potrzebowali go, dopóki prowadził pociągi i komunikację, prawda, to jeszcze się z nim liczyli. A później zdał sobie sprawę, że jednak trzeba uciekać. No i w nocy mój ojciec, mój wuj, drugi wuj, który przyjechał spod Warszawy, ciotka, która przyjechała spod Warszawy, wszyscy przeszli na niemiecką stronę, żeby nie być znane, żeby nie można było ich ulokować, prawda? Ojciec nawet nie sypiał w domu, tylko gdzieś po ludziach noce spędzał.
To kiedy to było mniej więcej?
No to był wrzesień 1939.
A to tylko kilka tygodni po zaatakowaniu przez Rosjan.
Tak. Bo nigdy nie wiadomo było, kiedy on się stanie im niepotrzebny i
zlikwidują go.
I większość tych właśnie, tych osób, które wymieniłam, przeżyły jakoś, prawda? To jest niebywałe. Myśmy stracili 7 mężczyzn wykształconych w czasie wojny, ale w porównaniu z innymi, którzy całe rodziny potracili, to jest po prostu, jak z Bożeną rozmawiamy, ty nie straciłaś nikogo, no bo jak ojciec uciekł, to była babcia, mama i ja. Nam się udało wyjechać z tego miejsca, gdzieśmy, Janów Poleski, gdzie, że tak powiem, nie mieliśmy zaczepienia, dlatego że ojciec był na pozycji tego, rządowej, prawda? Także straciliśmy dom i tak dalej. Wyjechaliśmy na wieś tam daleko, gdzie sądziliśmy, że nas nikt nie będzie znał, ale listy do wywozu były od razu.
Przygotowane już.
Tak. Od razu produkowane, od razu wiadomo, były kategorii właśnie leśniczych, dlatego że uważali, że w lasach będą się chowali żołnierze i tak dalej, i tak dalej. Tak, do jednych z cudów zaliczam, że mój wuj, który był aporucznikiem i był na wywiadzie, kiedy Rosjanie otoczyli całą polską armię.
Że się nie znalazł w Katyniu, co?
Był tu w Katyniu, a oni wracają z tego patrolu i słyszą rosyjski, także wiedzieli, że jest źle. Cofają się, idą do wsi, mundury chowają, dostają cywilne ubranie i ucieka. I to gość, który przeżył tyle i przeżył jeszcze 11 lat w Rosji, bo prowadził partyzantkę na Polesiu. Przez 2 lata, 2 razy ranny, złapany, torturowany i 11 lat odsiedział swojego. A wracając do naszej sprawy, no więc myśmy byli już w takiej małej mieścinie. No i wiadomo było, że w lutym, 10 lutego wywozili pomieszczyków, czyli że właścicieli dóbr i tak dalej, i leśniczych. Później byli wojskowi, później byli policjanci i tak dalej. A później byli już nauczyciele i cała elita.
Oni dzielili polska. Jakby na grupy, tak?
Tak. Także jak całą elitę by eliminowali, dziwne zdarzenia losu były. Nas w 41 właśnie była pierwsza wywózka 10 lutego. Druga 14 kwietnia, o tej w czerwcu, gdzie Bożenę wywieźli, ja nie słyszałam o tym, Baśce Strutyńskiej też, to były jakieś takie dziwne, a tutaj to były wielkie kategorie, kiedy 300 tysięcy wywozili, prawda? No. Takie wagony to były przez horyzonty. 300 tysięcy, 280 tysięcy.
I z jakich miejscowości oni właśnie?
Z każdej.
Nie było takiej generalnie zbiórki, że wszystkich dowożą na przykład do Wilna?
Dowożą.
I z Wilna jedziecie?
Nie do Wilna, tylko do innych miejscowości, ale nas wrzucali na traki, wieźli tam i od razu właśnie do takiego wagonu wrzucali, zamykali z trzaskiem, kiedy człowiek do tej pory pamięta, prawda? Ten oddźwięk. No i wieźli.
A wiedzieliście, gdzie jedziecie?
Gdzie tam?
My nie wiedzieliśmy nic, my nie wiedzieliśmy, gdzie my jesteśmy. Przecież to okienko to nic.
A co z jedzeniem?
Tragedia. Nie pamiętam.
Czy na jakichś tam przystankach dawali wam coś?
Może coś dawali, ale ja nie pamiętam. Pamiętam tylko tragedię, kiedy moja mama, kiedy wszyscy starali się przynajmniej wodę, bo to był czerwiec, prawda?
No tak.
Kiedy wodę, więc biegli do parowozu, który tą parę, prawda, wydawał i można było, skraplało się i to była ciepła przynajmniej woda, przynajmniej coś ciepłego. I pociąg ruszał bez ostrzeżenia, prawda? I ktoś moją mamę wciągnął do wagonu, ale nie widzieliśmy, czy ona jest, czy ona naprawdę do tego, chociaż mijaliśmy i nie widzieliśmy ją tam w rowie czy gdzieś. Ale z jedzeniem były tragedie. Oni kazali zabierać niby z sobą jedzenie, ale na ile? I zależy ile osób w tym. Nas zdaje się wieźli 3 tygodnie, tak mi się wydaje. Well, 20 nas aresztowali, takie niebezpieczne typy jak babcia 60 lat, mama 30, a ja 10, prawda? I 2 dni potem Niemcy atakują Rosję. I my jesteśmy odstawieni na boczne tory, dlatego że wiozą
w wojsko.
Wagonie. W tych wagonach, tak? Zamknięci i tak dalej, po ciemku, tak jak widzę. Teraz do mnie dotarło, że to musiało być po ciemku, bo w takie okienko to
nie daje światła.
Nie daje nic. I Niemcy od razu z bombami i tak dalej. A tutaj Rosjanie, no w panice strasznie, oni się nie spodziewali tego ataku. I tu jadą armaty, tu jedzie wojsko, my stoimy na bocznych torach, no i wiozą nas. Wiem, żeśmy przejeżdżali przez Moskwę.
Przez Moskwę?
Tak. I dowieźli nas do właśnie do Nowosibirska.
No ty też tam byłeś, a?
Do Nowosibirska. I ale właściwie nas wysadzili w Barnaul, czyli że Nowosibirsko, my później wylądowaliśmy tu Kamień na Obi, ale tu był Barnaul. Rzeka Ob, bardzo, bardzo, jedna trzecia największa rzeka w Rosji, prawda? No i tam...
Czy to był obóz pracy, czy co to było?
Oni nie mogli się nami zająć, dlatego że mieli wojnę na tym. Mężczyźni już poszli do wojska, potrzebowali ludzi tego. Także jak nas w Barnaule wysadzili i wsadzili na statek, statek taki jechał nie wiadomo jak daleko i wyrzucali 10 rodzin, 15 rodzin. Gdziekolwiek.
Tajdzie, tak?
Tak, tak. Gdziekolwiek. Jeśli były jakieś chałupy, jeśli było coś, to ludzie mieli szczęście, a tak to. Na szczęście to był czerwiec, także można się było zaadoptować, jeśli chodzi o zbieranie grzybów, zbieranie jarzyn, czy coś takiego. No i dowieźli nas do tego Kamień na Obi i jakimś cudem ojca kolega nie był aresztowany, także był jedyny mężczyzna w wieku, że tak powiem, możliwym, bo inaczej to staruszkowie i tak dalej. I jego zaangażowali jako takiego menadżera fabryki budującej się, to był ten elewator, spichrz zbożowy, prawda? No i wysadzili, ja nie wiem, czy 50 osób, czy coś, na szczęście on powiedział, że mama, że to jest jego siostra i nas tam zostawili, to było miasto. Także to już wielki, wielki sukces, prawda? No i praca była strasznie ciężka. Mama cement woziła na szóste piętro na taczkach.
A co pani robiła jako dziecko?
Ja nie byłam właściwie w to... Właściwie szkoła była oferowana, ale właściwie głupie, że wiem, że nie poszłam. Dlatego, że coś trzeba było robić, prawda? Mhm. I nie pamiętam, czy inne dzieci poszły, czy nie.
Czy mieszkaliście wszyscy razem?
Nas dali do takiego baraku, w których już Litwini byli wywiezieni. I w takim pokoju...
Dużo tych Litwinów też tam było z wami, tak?
Masę. Teraz się dowiedziałam, spotkałam panią, której wujowie 13 lat byli na Syberii.
Jakoś nie zdawałam sobie sprawy, że Litwini ten sam los dzielili, co my, co Polacy.
Tak, no i mieli później... Ponieważ amnestia, ja się nie mogę doszukać, a właściwie nie zwracałam uwagi. I jeśli panie mi mogą pomóc, kiedy nastąpiło porozumienie rządu polskiego w Londynie ze Stalinem, kiedy nastąpiła amnestia i jeśli to by było możliwe, to ja bym właściwie sądziła, że może w przeciągu miesiąca z tych niewolników, z tych strasznych, niebezpiecznych ludzi, że jesteśmy przyjaciółmi w przeciągu miesiąca, prawda? To co dzień się to zmieniało, co dzień była ta niepewność. A tam, gdzie myśmy byli, to było, w ogóle nie było kolei, tylko statkiem można było dopłynąć.
To była się nie dowiedzieli. Wyspa? Podobna historia, jak ja miałam.
To wyspa była?
Nie.
Nie, no.
To rzeka, wzdłuż rzeki na pewno były te obozy pracy, lagry.
Tak, tak. Gdzie wysadzali? Gulagi,
tak.
Gdzie wyrzucali tych ludzi i przeżycia tam były jeszcze gorsze, bo tutaj to można było czy błagać ludzi, czy na przykład przy tym...
No właśnie, czy tam byli rdzenni mieszkańcy?
Tak, o tam, tak.
I jak oni się do was odnosili?
Ze strachem. Tam jest paraliż, tam mózg zupełnie zamiera w Rosji. Się nie myśli, się nie wie, co się dzieje. Jest tylko krok za krokiem i czy jeszcze żyje, czy nie. Bo na przykład jakby się poszło gdzieś tam na ten kołchozu i gdzie były zamrożone ziemniaki, gdyby się wzięło te ziemniaki czy coś, no to do aresztu idziesz. Albo moja mama, kiedy w pewnych miesiącach pracowała właśnie w tych spichlerzach, to oczywiście chodziła w wysokich butach i w butach przynosiła ziarno, czy
cokolwiek można było zrobić.
Tak. Także do nas wiadomość o amnestii nie doszła. Wydaje mi się, że w lutym. Mogę przesadzać, mogę nie pamiętać, mogę. Wiem, że to strasznie tam, przecież nie było ani radia, ani gazety, ani oni się nie komunikowali z nami. Jak wreszcie zaprosili właśnie Polaków i powiedzieli, że są wolni, to wyglądało nam, że to po prostu nie do pomyślenia, to jest żart. To jest, że nas będą inaczej traktować niż tych Litwinów, którzy właśnie...
Ale Litwini nie otrzymali amnestii.
Nie.
Litwa była wcielona do Rosji.
I właściwie ich znowu zabrali, wsadzili na statek, czy lory, czy promy, czy coś takiego i powieźli tam w tę tajgę, z której Polacy wyszli, prawda?
No i coście panie robiły, kiedy usłyszeliście, że jest amnestia? Jak się dalej te losy potoczyły?
No więc mężczyźni poszli do wojska, mężczyźni wyjechali. A myśmy do rodziny z dziećmi, co do tego, tylko armia się tworzyła. Kościotrupy, które wyszły z więzień, prawda, i szły piechotą, bez butów, bez tego. I tak jak jeden z cudów, zjawia się polski żołnierz w mundurze, z orzełkiem, z furażerką. To jest nie do pomyślenia. Myśmy nie chcieli, żeby on się ruszał, że to jest pomyłka. Że to jest wielka pomyłka. Przyjechał, bo znalazł rodzinę swoją. Przepustkę na dwie osoby.
To znaczy mógł wziąć ze sobą dwie osoby, tak?
Tak. No, tydzień później wyjeżdża nas 22. I to wszystko przekupstwo, to wszystko nowutkę, to wszystko żebranie, ale żołnierz taki właśnie, który salutował i tak dalej, to miał szansę wszędzie. Nim wyjechaliśmy, ja tam właśnie, tak jak Bożena mówi, że taka sytuacja bardzo nie tego, jesteśmy już w porcie i mówią, że trzeba przejść egzaminację, zdać prawo zdrowia i tak dalej, a ja mówię, my nie mamy. Jakie takie głupie powiedzenie mogło nas kopać, prawda? Jak człowiek nie ma pojęcia, co mówi, bo człowiek jest lekkomyślny, jest dziecinny.
No w końcu była pani dzieckiem.
Tak.
Także skąd pani mogła
znać? Czyli nie miała przepustki, wyście wyjechały?
Myśmy na tą przepustkę, która była podrobiona na 22 osoby. Podrobiona.
I babcia pojechała z wami, tak?
No tak.
To były trzy osoby ekstra.
No nas, tam wyjechało kilka nas rodzin, prawda? Coś, ten Wasilewski nasz znajomy, sześć osób, nas troje, tamte dwie osoby.
W sumie się nie pamiętam. 22 osoby.
22, ale wszystko na przekupstwo, no i wszystko na tą jego furażerkę, na ten mundur, który był zachowanie takiego prawie dżentelmena i takiego ważnego człowieka, prawda? No i wszystko na przekupstwo, wszystko na perswazji i tak dalej. Trzeba było wódkę pokazywać.
Łapówki.
Tak. A tutaj zostawiłyśmy prawie wszystko. Człowiek jechał jak z najmniejszym ciężarem, bo babcia zawsze na serce była chora, a ja miałam 10 lat.
No właśnie.
Także to wszystko było na mamy. Głowie, a najważniejsze była jej odwaga, jej decyzja. Bo przecież mogło nas spotkać w ten czas co krok niebezpieczeństwo. Mogłyśmy się zgubić, mogłyby się. Żywność to była makabra.
Właśnie, jak przetrwaliście tą ten brak żywności, brak jedzenia, przecież wiecznie chyba głodny byłyście.
Tak, no oczywiście. Kawałeczek chleba taki jak mama, ponieważ jedyna pracowała, to jak było co dwa albo trzy dni, to myśmy odprawiali różaniec, myśmy patrzyli w ten chlebek, czy okrucha nie upadła na ziemię, czy babci porcja była większa niż moja. No i jak mieliśmy taki piecyk nam tam postawili, to jak była woda ugotowana, jak była mąka, no to tylko taka zaprawiana mąka. No w lecie to można było troszeczkę kupić, bo jednak ponieważ mama pracowała na konstrukcji, to można było troszeczkę jarzyn kupić. Ale jak ja poszłam kupić jarzyny, to mnie okradły i tak dalej. I to była butelka topionego masła, która miała nam starczyć na 6 miesięcy czy coś, prawda? No nie było nic. W końcu jak myśmy stamtąd wyjechali, w lipcu chyba, tośmy miały już ogródek, dali nam kawałek pola gdzieś tam, gdzieśmy posadziły ten i następny rok byłby lepszy, byłaby kapusta czy było, no coś. A tak, no to na tej wodzie człowiek żył.
I jak długo to wszystko trwało? Jak to się stało, że
żeśmy wyjechali w 1942 roku, także ja byłam rok. Jak się mnie wszyscy pytają, ja mówię, mam na Syberii. A oni mówią, a jak długo? Rok. No to co? Co to jest? Co to się jest skarżyć albo chwalić, prawda?
I w jaki sposób pani wyjechał, drogą wodną czy pociągiem?
No więc pociągiem dojechaliśmy do Uzbekistanu, prawda? Do Uzbekistanu. To gdzieś tutaj jest, prawda? O nie, przepraszam. Tutaj, tak. Byłyśmy w Kerminie 3 tygodnie przed transportem. Nie miałyśmy nikogo w wojsku. Była historia, że mama będzie musiała pójść do wojska, ja chyba do sierocińca, bo babcia była w bardzo złym stanie, także no może by się mogła mną opiekować, ale babcia była wielkim, wielkim problemem. I mamy koleżanki właśnie tam z Rosji, z tego kamienia. Koleżanka miała brata, który był adiutantem w wojsku i nas zaadoptował. Także myśmy wyjechały. Jeśli by nas ktoś szukał, czy z Rosji wyjechałyśmy, to by nas nie znaleźli pod przybranym nazwiskiem. Tak. Człowiek musiał, właśnie mówię, musiał kraść, no bo kartofel jak ukradł, to jak podniósł z ziemi, to był ukradziony, prawda? To z mamą co się stało. Myśmy dostawały takie wiórki, gdzie tam właśnie na tej budowli można było do worka tego i coś ugotować tą wodę. Ja przyjechałam sankami po mamę z tym workiem i tak dalej, czy mama miała worek. I mama mówi, słuchaj, bardzo się martwię. Ale wsadziłam kawałek drzewa, taki patyk, prawda? I teraz się bardzo martwię. No i już jesteśmy przerażone. Przechodzimy do bramy i oczywiście ona, no co? Ja myślę sobie, no co, 3 lata mama dostanie czy coś? I co ja zrobię? Jak ja sobie dam radę? Ale widocznie miała może rodzinę, może był człowiek, prawdziwy człowiek. Nieskomunizowany, gdzie mózg zamrożony i zgniły, prawda? I przepuściła nas. Ale takie rzeczy zdarzały się cały czas. W nocy na tej konstrukcji, która była niedaleko gdzie tego naszego baraku, to babki kładły właśnie drzewo, deski opierały, a w nocy się szło i niosło te drzewo. Bo inaczej z tej wiórki, no to co one mogły ugotować, prawda? A już nie mówię, czy ja, a zdaje się, że 2 razy kupiłyśmy zupę. Był makaron, były tłuszcz, był jakieś coś tego. I 2 razy byłyśmy w łaźni, gdzie była gorąca woda, gdzie można było wyprać rzeczy, nie, a które trzeba było prać. W rzece i w przerębli i tak dalej, prawda? Tak. Także te rzeczy, które były bardzo ciężkie, to ja szczegółów nie pamiętam. Wiem, że miałam ubranie na zimę, że przeżyłyśmy to, że ta woda, która zamarzała, że trzeba było rąbać i wozić i tak dalej, i tak dalej. Ale że moja mama miała na tyle siły, że nas, żeśmy przeżyli. Przeżyły, bo były trzy kobiety.
Tylko. I gdzieście się później, panie, znalazły po wyjeździe z Rosji?
Po wyjeździe z Rosji przywieźli nas statkiem, strasznie brudnym statkiem. To panie chyba w naszych książkach widziały. Te statki brudne. Tym bardziej, że ludzie chorowali strasznie na statku. 110 tysięcy Anders zdołał wywieźć, prawda? Pierwszy transport był w kwietniu, nie wiem ile w ten czas. My byliśmy w sierpniu. Już tyle, ile umierało ludzi, tak jak Bożeny.
Na statkach.
Rodziny, i na statkach. Wrzucali do morza. Wylądowaliśmy w Pachlewi, w Persji, prawda? I tam już na plaży umierało nas masę. A już w Teheranie, teraz jak Marta opowiada, jest 2000 grobów polskich, czyli zmniejszała się ta liczba i to jest Jasiu 3, Marysia 2 i tak dalej. Bez nazwiska, bo dziecko nie wie, bo dziecko było tego. Teraz spotkałam na zjeździe moim tych Sybiraków gościa, którego matka też zostawiła właśnie w szpitalu i przeżył. Tutaj spotkałam kilka miesięcy temu gościa, który Syberię przeżył i też miał coś 3 lata czy coś. No i został w szpitalu, a matka wróciła do Polski, a on 7 lat później
znalazł
ich, tak. Także to wszystko, co się właściwie z nami stało, żeśmy przyjechali 3 tygodnie przed wyjazdem, żeśmy znaleźli tego człowieka, który mógł nas wkręcić, prawda? Żeśmy tam tutaj do Morza Kaspijskiego, że trzeba było kilometrami iść, prawda? Babcia niosła wodę, ja nie pamiętam co ja tego, tylko tyle, ile mogłyśmy unieść na ten statek. I poza tym, myśmy były Martusewicz, babcia była z Wilu, także babcia była rozłączona wobec tego, a myśmy w ten czas się nazywali Ziemacki. I gdyby na statku nie było już stojącego miejsca, to ten Z
byłby tak, nie
wchodził. Babci i nazwisko było na Z?
Tak. Tak jak naszej koleżanki Geny. Matka właśnie była tak chora, tak schorowana, że te dziewczęta ją ciągnęły na ten statek. Ksiądz powiedział, moje drogie, ona już nie żyje, zostawcie ją tutaj, to ja ją po ludzku pochowam. Także myśmy się ciągnęli do tego statku, no i na statku wymieraliśmy, a już higieniczne warunki, coś strasznego. To była taka deska płaska i tam wszyscy siedzieli obok. Ta czerwonka była tak straszliwa, tak panująca, tak siekająca tych ludzi, że...
Czy to była podróż przez Morze Kaspijskie?
Kaspijskie, tak. Do Persji, do Pachlewi, a później tam nas golili, bo to były wszy, pluskwy.
Ale warunki tam już były inne.
Wszyscy, co umierali tam, to byli szczęśliwi, to byli wolni ludzie. Co to znaczy być po prostu sparaliżowanym zupełnie? Zupełnie to nie człowiek niemyślący, nie zdający sobie sprawy, cokolwiek się dzieje. Bo wszystko było nieważne, jest tylko krok za krokiem, że jeszcze żyje.
Bo o nic innego pewnie naszym pseudoprzyjaciołom wtedy nie chodziło, ale właśnie o to, żeby ludzi tak otumanić straszliwie, żeby nie myśleli.
Tak,
i
jest system.
Byli po prostu jak manekiny. Robili tak. Wszystko to, co oni im każą.
No, paraliż, człowiek się bał wszystkiego.
Strach paraliżował w ogóle myślenie.
Bardzo, tak.
No ale już jesteście tam, jesteście
już w jesteśmy w Pachlewie, na plaży, na słońcu, na piasku i ogolili nas i już nie pamiętam, czy Nie, zdaje się, że nas nie, także mama wybiła te gnidy, prawda? I tego, i przeszłyśmy. Czy nam już w ten czas dali jakieś ubranie? Nie pamiętam. No i jedziemy do Teheranu, do obozu numer 2, gdzie byłyśmy przez 9 miesięcy. No, to warunki no, były straszne też, bo to były jakieś baraki takie straszne, gdzie myśmy spali jak sardynki. Na rożkach trzeba było nalewać.
Ale ciepło było, to, ale przynajmniej
było,
ciepło
było. Ale było ciepło, tak. Nie tylko to, ale z Ameryki przychodziły paczki, były ubrania, jedzenie z kotła, które bardzo ludziom zaszkodziło. O. Już w Uzbekistanie bardzo dużo umarło, dlatego że było tłuste jedzenie, a żołądek przez rok nic nie funkcjonował. I te czerwonki te właśnie.
Choroby zabrały.
Straszne. Nie tylko to, nie tylko na statku była ta higiena straszna, ale w Teheranie też, jak w nocy trzeba było wstawać, to po prostu całe pole.
Tak. I długo byłyście panie tam?
W Teheranie 9 miesięcy.
I później co było?
Później był Ahvaz, też w Persji, obóz przejściowy. Stamtąd nas wsadzili na statek i dopłynęliśmy do Indii, to znaczy Karachi, teraz to już jest Pakistan, ale w ten czas to były Indie. W Indiach myśmy były przez rok. Mama uczyła, mama była nauczycielką i zostawili ją w Karachi, kiedy tam te transporty szły do Afryki, do Indii i tak dalej. To były straszne, to było coś 50 kilometrów od Karachi, straszna pustynia. Tam nas zastał taki straszny cyklon, że ja się dziwię, że myśmy wyżyły, dlatego że było pod namiotami, woda była, myśmy stały na łóżkach, woda była tak strasznie silna, że przecież mogła zawalić namioty i nas udusić, prawda? Także część naszych rzeczy popłynęła gdzieś tam na pustynię. Ratunku nie było żadnego, bo to było 50 kilometrów od tego. Od miasta. No i stamtąd dojechałyśmy później do Waliwady właśnie tutaj w Indiach, gdzie był obóz na 5,5 tysiąca ludzi. Ja tam byłam 6 czy 6 lat.
Pytanie. Czy pani Krysiu była dalej z mamą i z babcią?
Tak. Tak. Ale mama, jak wyjechałyśmy z Rosji, to mama odpłaciła za swoje. Od razu ten stres ją zrujnował. Dostała jakieś taką chorobę, że w ogóle nas nie poznawała i tak dalej. Nazywali to po rosyjsku papadacz, nie wiadomo, gorączka straszna i straszne jakieś. Nawet nie wiem, co to była za choroba. I myśmy w ten czas chyba z Geną Kasprzyk tego były pod oknami i tak dalej, bo nie wiedziałam. Nawet nie było dokumentów, my pod przybranym nazwiskiem, nie wiadomo, czy oni wiedzieli, kto ona jest. To był bezimienny, straszny.
No ale później przeszło, tak? Bo uczyła.
Wyszła z tego, ale jak dojechałyśmy do Ahvazu, tyfus. I coś strasznego, bo to był obóz wojskowy, obóz choroby, jak to, zakaźne, prawda? I nie wpuszczali mnie, także nawet nigdy nie było wiadomo, czy ona miała jakieś papiery, czy wiadomo, jak umrze, czy gdzieś. Tym bardziej, że byłam świadkiem tam w Kermine, w Uzbekistanie. Właśnie ci ludzie, co umierali, to patrzyliśmy, jak tacy sanitariusze, chyba pudła były jakieś z tektury, czy coś, prawda, bo przecież tam to jest pustynia, prawda? Tam drzew nie ma do tego. I oni tylko biegali na tą górę i wrzucali do wspólnego grobu i dalej biegli znowu do szpitala, bo ludzie umierali. W Kermine zostało 5 tysięcy Polaków. 5 tysięcy umarło w przeciągu może pół roku. Coś strasznego. No, więc w tym wsadzili nas na statek i płynęliśmy Tygrysem i tym Eufratem do Karachi. W Karachi rozdzielali tego i tam się dowiedzieliśmy, właśnie to było w lipcu, kiedy następny statek przyniósł Polacy, których wieźli do Afryki i powiedzieli nam, że Sikorski zginął. Co za straszna tragedia, co za
To był 43 rok, a?
43, tak. Mhm. Tak, tak.
To ile pani miała lat już wtedy?
No, 12.
12.
Bo ja jestem z listopada, 30 rok, także tego. No, ale najważniejsze, że to, co wiem, nie wiem, czy to jest dokładnie, naprawdę historycznie potwierdzone, że było 5 statków polskich sierot i że 2 były storpedowane i zatopiły.
Kto storpedował?
W ten czas już mogło być Japonia.
Japonia.
Myśmy jak płynęli przez ten, nie wiem ile tam...
To płynące do Afryki, tak?
Proszę?
Statki płynące do Afryki.
A nie, ale ty płynęłaś, najpierw przyjechałaś do Indii.
Tak, tak. Ale inne statki były załadowane sierotami. W każdym razie to nasze życie, to był raj w Indiach, prawda? Był dach nad głową. Była jakaś, to nie była glina, ale tak dalej. Człowiek miał łóżko, człowiek miał garnuszek, człowiek dostawał trochę pieniędzy. Było bardzo mało, dlatego że przede wszystkim to były rodziny wojskowych, bo myśmy właściwie nielegalnie wyjechały. Ale mama pracowała, także dostawała tam tą swoją garzę. Żeśmy miały jedzenie normalne, wreszcie jedzenie.
No i byłyście wolne.
O!
Za wami tam nie
chodziłem. Ale wojna tak szalała, że słyszałam, że Japończycy byli o 300 kilometrów od nas.
Wow.
Także...
No bo to też byli wrogowie.
Strasznie. To straszna kategoria ludzi. No ale 5,5 lat, czy 6 lat.
Tam pani tam, była.
Tak, tak. Szkoła, wspaniałych profesorów, wspaniałe.
Ale wszystko po angielsku.
Nie, polskie. To był polski obóz. To
wow.
Mieliśmy tysiące, gdzie jest ta twoja? To było wszystko polskie.
Czy to było finansowane przez
rząd polski w Londynie? A później już w czasie wojny to była UNRWA, ONZ i tak dalej, różne organizacje tych uchodźców, prawda? Bezdomnych.
A jak się miała wtedy Palestyna? Bo wiem, że część osób też wylądowała w Palestynie, prawda?
Wojskowi. Bo wojsko było ćwiczone w Egipcie, w Libii, Palestynie, prawda?
W Iraku też, nie? W Iraku nie byli?
Chyba byli, tak. Bo to wszystko było pod władzą angielską. Gdyby nie to, że ten, że...
No bo tam się utworzył polski rząd, prawda? W Anglii.
W Anglii, tak. Ale to, że były to pod protektoratem Anglii, to dlatego oni byli zmuszeni, na przykład Hindusi, przecież to taka bieda straszna. Oni stworzyli tam naprawdę raj na ziemi. To były piękne obozy, piękne, na te warunki, budynki i tak dalej, gdzieśmy, szkoły na bardzo wysokim poziomie.
Mieliście bardzo dobrych wykładowców, słyszałam.
Wspaniałych. Wychowawczynię, którą ja miałam, z synem jeszcze koresponduje, jest w Australii. Jej poezja, jej metody, jej zachowanie, mentalność, to był coś tak budującego. My jak jeździmy na te zjazdy, ja teraz jeżdżę na zjazd Sybiraków, a właściwie tą grupę Indians, my się nazywamy Indians. Mm-hmm. Że w Indiach byliśmy, to była nasza druga ojczyzna.
Właśnie wracając do tych zjazdów, kiedy one się właściwie zaczęły, te zjazdy? Bo to chyba nie tak dawno.
Nie tak dawno.
W 71 roku, według tej książce. Przynajmniej.
Wasze zjazdy Sybiraków, kiedy zaczęliście się spotykać na takich zjazdach? Ile tych zjazdów już było?
Więc tych Indian zdaje się, że było 16 czy 17. A Sybiraków chyba wcześniej. I to się chyba zaczęło w Anglii.
W Anglii się spotykamy.
Tak, nie, ale spotykamy się w Polsce. Ja byłam tylko na jednym.
No właśnie, to w Polsce się spotyka.
Nie, ja byłam na jednym w Toronto, tak. Ale to był 69 rok czy coś?
Nie, 79, czy 8.
Tak.
A ten ostatni zjazd to w Polsce był, tak? Pani była? I gdzie to było? W którym mieście?
To było w Bendlewie. koło Poznania. To były posiadłości Czartoryskich, czy coś takiego, taki zameczek odbudowany i tak dalej. Ale zjeżdżało się nas przecież no z Anglii, z Polski, z Australii, z Włoch, z Belgii i tak dalej. I to było, ja tego kolegę nie widziałam 70 coś lat, prawda? Coś nadzwyczajnego.
Czyli w tym obozie, w którym pani była w Indiach, to cała edukacja odbywała się, była prowadzona przez innych ludzi, którzy też byli w obozie?
Tak.
Czyli po prostu sieroce były, odebrała pani Bożena edukację angielską praktycznie, a pani miała zupełnie polską.
Zupełnie polską. Miałyśmy hinduskę, która uczyła angielskiego, to były nasze początki, ale wszystko było po polsku, z tym, że tak mało było książek. Książki były wydawane w Palestynie, to Marta teraz opowiada o tym, prawda, że widziała tą drukarnię czy bibliotekę, kiedy te oryginalne książki z dawnych czasów
były tam drukowane.
Tak, tak.
I jak długo pani tam była? Gdzie się, co się później stało?
No, więc po wojnie, kiedy polska armia już nie była Anglikom potrzebna, prawda? Rodziny były połączone, także te osoby, które miały rodziny, żołnierzy w armii, pojechały do Anglii. Część, kto chciał, to mógł wrócić do Polski. Nie było wielu kandydatów. Była historia bardzo słynna księdza Królikowskiego, bo te sieroty, które nie miały nikogo właściwie, ani w Polsce nie mogli znaleźć rodziny, ani w obozach, prawda? Polski rząd ciupasem chciał wywieźć do Polski.
Już komunistyczny.
Tak, tak. Okay. Zmuszał ich. No i rząd angielski właściwie się nie mógł sprzeciwiać, no bo nie wiedział, co z tymi sierotami robić. To była wielka rozprawa co tego. No i ksiądz Królikowski, który się opiekował sierotami w Afryce, jechał z nimi do Polski. I we Włoszech, w porozumieniu z Watykanem, z biskupami i tak dalej, stworzyli taką jednostkę, która wykradła te dzieci, które już przez Niemcy jechali, zatrzymała się zupełnie gdzieś na bezludziu. Dzieci wysiadły do traków i do kanadyjskiej ambasady, gdzie dostały azyl i przejazd do tego,
do
Kanady. Ale to były nieszczęśliwe dzieci, które były, jak były w sierocińcu, to miały towarzystwo, miały przyjaźń, to była ich rodzina, prawda? Jak przyjechali do Kanady, to każdy, tam poszło dwoje dzieci, troje dzieci i tak dalej, i one były zupełnie zagubione, bez języka, bez starszych, którzy się nimi opiekowali. Ksiądz Królikowski, który jeszcze żyje.
A tam były przecież polskie rodziny, to nie mogły się nimi zająć? Polonia przecież tam była w Kanadzie.
Tak, ale musieli ich do szkół oddać i te szkoły, które przyjęły. Myśmy sami byli bezdomni. Myśmy jak przyjechali tam na kontrakt, to przez rok musiało się pracować gdzieś w jakichś umywalniach, w jakichś pralniach, w jakichś szpitalach.
Pani mówi o Kanadzie?
Tak. Aha, z Indii, tak, w Indiach, Indie odzyskały niepodległość w 1947 roku i zaraz się zaczęła wojna między muzułmanami a Hindusami, prawda, te religie. Zamordowali Gandhiego, no i były straszne strajki, krew się lała, także biali ludzie musieli uciekać. Także nas wywieźli do Afryki. Tam te polskie obozy już były opustoszałe, bo rodziny wyjechały do Anglii. Także myśmy tam rok byli i no i później likwidowali to. Mówili, hej, w 48 roku, hej, wystarczy tej darmochy, prawda? Karmić nas musieli i tego.
To kto się opiekował wami w Ugandzie?
No, to już były te ONZ i AIRA i tak dalej, te organizacje refugees, prawda?
I to oni organizowali transport dalej, tak?
Tak.
I stamtąd do Kanady.
I stamtąd przyjechały te różne konsulaty i myśmy przeszli ten... Ja właściwie sztuksem przeszłam, dlatego że znaleźli jakieś schorzenie na płucach, ale przez różne badania okazało się, że to musiałam być gdzieś zarażona, ale nie miałam otwartych ogniw, prawda? Także...
Gorzlice?
Tak.
Bo chorych dzieci nie przyjmowali.
Nie, nikt nie chciał przyjmować.
I ile cały czas jesteście razem, przepraszam, tak?
Proszę?
Cały czas jest pani razem ze swoją mamą i z babcią.
Tak, tak. Nie, w Afryce babcia zdecydowała, że pojedzie do Polski, bo chciała umrzeć na własnym
kraju. Wróciła babcia do Polski?
Do Polski wróciła. Z tym, że myśmy kamuflażowali jej ukochany syn, który tu 11 lat spędził. Właściwie nie powiedzieliśmy jej, gdzie on jest, i ona jechała z myślą, że ona się z nim spotka.
A co się stało z pani tatą?
A mój ojciec, ponieważ rozdzieliliśmy się w 1939 we wrześniu, przeszedł na niemiecką stronę, no i tam się przyczepił do rodziny i gdzieś z rodziną mieszkał właściwie w Warszawie. To właściwie handlował, miał jakiś tam apartament i sprzedawał to, czy kupował tamto. Mówił, że wapno to bardzo dobrze szło, czy coś takiego.
Także... Ale spotkaliście się po wojnie później?
Tak, w 1966 roku. Wow. 28 lat później.
I gdzie się spotkaliście?
W Warszawie.
A babcia, która wracała do swojego syna, co z nim się stało?
No babcia umarła, miała, no już nie, przeżyła raka właściwie i właściwie...
Ale umarła w Polsce.
W Polsce, tak, tak.
I spotkała się z synem?
Tak, o tak. Ja mam piękne listy tego syna, który z Rosji, z tego łagru pisał do matki, takie wzruszające, że niebywałe.
Pani Bożeno, Kanada. Ile pani lat tam była?
Krystyna, 10.
Pani Krystyna.
Tak. 10 w Montrealu. Mąż, wyszłam za mąż w 56. Mąż dostał propozycję tutaj u Boeinga, także w 59 przyjechaliśmy tutaj do Stanów.
I jak się tutaj pani ułożyło?
No, byłam, właściwie początkowo byłam bardzo nieszczęśliwa, dlatego że w Montrealu zostawiłam mamę, która miała bardzo dobre towarzystwo, bo tam polskie kościoły, polskie te różne instytucje i tak dalej. Dawała sobie radę, pracowała i tak dalej. A ja miałam dziecko, które nie miało całego roku, byłam 5 miesięcy w ciąży, przyjechałam do zupełnie obcego kraju, wprawdzie po angielsku człowiek mówił, prawda? Ale inny klimat, inny tego. Na szczęście spotkaliśmy przyjaciół męża, który znał ich w Montrealu i mieszkali niedaleko nas i mieli dużo dzieci, takżeśmy mieli, że tak powiem, kontakt i taki początek. A później gdzieś pojechaliśmy do jakiegoś parku i mijamy kogoś, chcesz po polsku, mówię, więc my na nich się rzucamy, jak nie wiem, to tak samo jak było z Baśką Strutyńską, jak nas usłyszała na plaży, to myślałam, że nas stratuje, jak się rzucimy na nas, co po polsku, no człowiek ten, ale ponieważ byłam zbyt zajęta, dwoje dzieci, trójka później, no i tak, a później mój mąż ukochał góry i nie widać, bo było tak, że...
Wędrował po górach, tak?
O tak. Prawie wszystkie ma zaliczone, miał zaliczone.
Na całym świecie, tak?
Zdaje się, że no, Antarktyki nie miał.
To jak pani patrzyła z perspektywy życia na to swoje dzieciństwo? Dramat przeżywania wojny.
I myślę o tym, to wszystko, co się ze mną stało, to były cuda. Bo mógł człowiek o pół kroku w lewo, prawda? Ja uważam, że Polska straciła 1/3 obywateli, prawda? Raz, dwa, trzy i winiesz, prawda? Że myśmy przeżyły, że mama z tych chorób wyszła, że to jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że jest tyle jeszcze Polaków, którzy nigdy z Rosji nie wyjechali. Że jeszcze tam są. I jestem bardzo teraz wzruszona, dlatego że mam cztery pasje. Mam cztery pasje. Pierwsza właściwie była moje AK na Białorusi, który wuj prowadził 2 lata. Sobie pani wyobraża, w bagnach Polesia 2 lata. Tylu żołnierzy i tak dalej.
Partyzantka.
Tak. Partyzantka AK, tak. 2 lata. No później go złapali i te 11 lat odsiedział w Rosji. Druga moja pasja teraz, bo ja, mój ojciec z Litwy. Także pojechałam teraz do Wilna i znalazłam polskie zakonnice, które będą budowały hospice. Także pomagamy. Dom Polski dał pieniądze. Dom Polski teraz przeznaczył pieniądze na akowców w tym. Teraz jestem w kontakcie z Chicago i innymi organizacjami, żeby się upewnić, że te pieniądze dojdą do właściwego celu, prawda?
Do właściwych rąk.
Rąk, tak. Trzecią pasją oczywiście jest cmentarz na Monte Cassino, który teraz chcieli Włosi zabrać.
Poważnie?
Tak.
Co? Zimno się zrobiło.
Tak, chcieli zniwelować. Także Polacy tutaj
są. W ogóle cały cmentarz? Czy tylko tą część polską?
No co te nazwiska tu robią? Po co one tutaj są?
Coś takiego. To znaczy, no ale jak ta sytuacja sprawa się
jest,
dalej...
Teraz budują Information Center. 100 tysięcy dają tutaj tego Polacy. I o ile to wystarczy, no i wygląda, że uratują.
Że uratują.
Ale my już jesteśmy wymierającą rasą. My już nie potrafimy tego może dokonać, ale może jednak uratujemy ten cmentarz, prawda? No i czwarta moja pasja to są te sybiraczki, które nigdy nie wyjechały z Rosji.
Które szukuje pani kontaktu z nimi, tak?
Wie pani, no mnie zaskoczyło. Mnie zaskoczyło, bo jak pojechałam na ten zjazd sybiraków, prawda?
Ostatni zjazd?
Nie, to jest w 2009. I przeglądam to i myślę sobie, to są tylko takie ogłoszenia, to jest taka propaganda czy coś takiego. Apel do uczestników Wielkiego Zjazdu Sybiraków i Weteranów, zorganizowanego przez SWAP Palcówkę w New Jersey oraz do Zarządu Związku Sybiraków na Florydzie. Z okazji uczczenia obchodu 69. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. Drodzy Sybiracy i Weterani, Narodowo-Kulturalna Autonomia Dom Polski w Krasnojarsku. Krasnojarsk.
Gdzie on jest, ten krajec?
Krasnojarsk jest tutaj. Ja byłam w Nowosybirsku, to jest Krasnojarsk.
Tak. Dalej na wschód.
Witam Was z dalekiej Syberii, która została tragicznym etapem w życiu ludzi z całego świata. Wiemy, że większość z Was przeżyło syberyjskie zesłania. Zgubili na Syberii swoich bliskich, którzy zostali na zawsze na ziemi sybiryjskiej. Wy wyjechali, to mnie trafiło, że gramatycznie jest tego, ale po prostu nie zdawałam sobie sprawy. Wy wyjechali i znaleźli swój dom w Ameryce, ale wszystko, co przeżyliście, zostało w waszej pamięci i teraz jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. My, potomkowie Polaków na Syberii, życzymy rodakom sukcesów, zdrowia, szczęśliwych dni. Niech wasze życie będzie dobrym, pięknym. Niech w waszym życiu będzie więcej ciepła i obok was zawsze będą wasi bliźni, a razem z nimi będzie miłość. Zarząd Domu Polskiego, Skidan, redaktorka naczelna Nina Gorbaczowa. Członkowie zarządu Halina Miszczenko, Sokotowka, Cybulska, to właściwie tego, Natalia Minkan i tak dalej, wszystko rosyjskie, prawda? Albo ktoś mi powiedział, że może to są przybrane, prawda, żeby... Tym bardziej, że jeśli ja bym się zdecydowała coś darować na ten cel, to ja, aha, zdałam sobie sprawę jeszcze tutaj, że właśnie w tym Krasnojarsku jest zbudowany kościół i teraz się miasto Krasnojarsk, 30 milionów mieszkańców i tak dalej, budują kościół i teraz się skontaktowałam z Chicago, że wysłali im pieniądze, pomagają im cały czas, żeby ten kościół zakończyć.
Krzysia, czy ty wiesz, ile tam zostało się Polaków w tym Krasnowym?
Nie wiem, ale kiedyśmy wysyłali do Kazachstanu, to twierdziła ta pani, z którą byłam w kontakcie w Kanadzie, że 500 000.
Pół miliona Polaków zostało tam.
Złapałam się na tym, że jednak człowiek, kto wyszedł stamtąd, to nie otwiera swoich, że tak powiem, wspomnień, dlatego że ma strach. Ja nie chcę wprowadzić czy konsekwencje dla mojej rodziny, czy coś takiego, że ten system się nie zmienił i może się nigdy nie zmieni.
Mówimy o Rosji.
Tak. Tak. Że to, co było, ten strach, który w nas, który przeżyliśmy. A tu napisałam do sióstr sibiraczek. Ze wzruszeniem odkryłam wasz apel na zjazd 2000 na Florydzie. Co za zdumienie, że po tylu latach są wieści od tych, co nie zdążyli na powrót do Polski. Przez tyle lat ciekawość nas gnębiła, co się stało z tymi, co przetrwali na Syberii. Co za wzruszenie, że są tak daleko i przetrwali w polskości, tworzą, piszą, czują się Polakami.
To cóż, tym akcentem zakończymy tę rozmowę. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
I dziękujemy bardzo, że panie rozmawiały z nami o swoich losach, a słuchacze Radia Wisła pewnie osobiście poprzez komentarze podziękują. Serdecznie dziękujemy. Rozmawiały z paniami Anna Semczuk i Lena Wróżyńska. Dziękujemy bardzo.
Z panią Bożeną Honakowską rozmawiamy najpierw. Proszę nam opowiedzieć, jakie były pani losy.
Ja urodziłam się na Pomorzu w Konarzynach koło Chojnic i stamtąd nas rząd polski, mój ojciec pracował urzędnikiem celnym i stamtąd nas przenieśli najpierw do Gdyni, a potem z Gdyni do miasteczka krajeńskiego.
Przepraszam, który to był rok i miesiąc? Aha. Czy pani pamięta?
O tak. No. W którym roku
tak
przenieśli nas?
Tak.
Tego nie pamiętam dokładnie, tylko wiem, że...
Ale to było jeszcze przed wojną?
Przed wojną. Ja urodziłam się w 27 roku. Także ja urodziłam się w Konarzynach. Następnego roku mój brat się urodził w Chojnicach. A potem stamtąd nas rząd przeniósł do Gdyni. I tam mój najmłodszy brat się urodził, Bogusław. I stamtąd, zdaje się w 36 roku, przeniósł nasz rząd polski do tego miasteczka krajeńskiego, który jest na głównej linii kolejowej między Warszawą, Bydgoszcz i Piła, zdaje się Berlin.
Pani Bożeno, pytanie jest, kiedy i dlaczego zostaliście przeniesieni na tereny wschodnie?
Więc wracając na ten temat, mój ojciec był naczelnikiem urzędu celnego w tym miasteczku krajeńskim i przed samą wojną rząd polski nas ewakuował z tego miasteczka krajeńskiego, bo to było na samej granicy polsko-niemieckiej. Ewakuował nas na południowej, wschodnią część Polski. I pan tylko pamięta, że jadąc pociągiem, żeby pociąg był bombardowany przez Niemców i że myśmy, pamiętam to przynajmniej, że uciekaliśmy ze wagonów, ukryliśmy się gdzieś tam w polach, także nikt z nas nie zginął. No i potem wracaliśmy z powrotem, bo coś koło Warszawy zdaje się.
Czyli to była pani, dwóch braci i rodzice.
I rodzice, tak. I stamtąd, znaczy jak wróciliśmy do tego do wagonu, no to zawieźli nas do gdzieś, zdaje się to miasteczko nazywało się Druszkopol, niedaleko Równa, Lwowa, gdzieś tam w rejonie. I tam umieściliśmy się, wynajęliśmy pokój u aptekarza, pamiętam, był Żyd, aptekarz. I mieszkaliśmy tam tylko parę tygodni, bo 17 września wkroczyły wojska sowieckie. I między innymi, wracając do tego przeżycia, pamiętam, że jak polskie wojsko wycofywało się do Rumunii. Tak jak dzisiaj jeszcze pamiętam. Może nie pamiętam, ale niektóre rzeczy tak się wbiły w pamięć, że dziś pamiętam. W każdym razie, że jak Sowieci wkroczyli do tego Druszko Pola, to wtedy moi rodzice znaleźli inne miejsce, gdzie się zatrzymać. No i ja teraz oprócz tego pamiętam, że przyjechała do tego miasteczka komisja niemiecka i znaczy chcieli, żeby ci uchodźcy z zachodu wracali do Polski, na zachód. Ale moja mama nie chciała wracać, dlatego że mój ojciec był bardzo czynny politycznie i obawiała się, że...
Niemcy go z kolei zarazili.
Tak, go rozstrzelali. Poza tym on się urodził w Poznańskim. On był w tym pruskim wojsku w czasie I wojny światowej. Także była obawa, że na jego zagładzą. Także się nie zgłosili się do tej komisji niemieckiej. Ale krótko potem, ja pamiętam, że myśmy wyjechali z tego majątku do miasta, zdaje się, nazywało się Równo. I tam zatrzymaliśmy się w stodole. Pamiętam, że to była stodoła. No i tego. I jak mówiłam wcześniej, że do pewnego stopnia nigdy o tym właściwie nie mówiłam otwarcie, ale mi się zdaje, że ja może się przyczyniłam do tego, że nas wywieźli. Dlatego, że ja wiem, że rodzinie zmieniali pobyt miejsca, żeby zatrzeć ślady za sobą. A ja byłam w kościele i takich dwóch młodych mężczyzn podeszło, chłopców, czy już nie pamiętam, jak mówię, ja wtedy miałam co 12 lat. I rozmawiali ze mną i wypytywaliśmy się, gdzie ja mieszkam i tak dalej. Także ja nie pamiętam, czy oni mnie zaprowadzili z powrotem do domu, tam gdzie mieszkaliśmy, czy nie. Ale następnego dnia w nocy przyszli sowieciarze z karabinami i tych dwóch, to byli Ukraińcy. I tych dwóch Ukraińców.
Donosiciel tam było już.
Tak. Proszę?
Oni tam byli, tak?
Tak.
Donosiciel,
tak. Także ja nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłam to rodzicom, czy nie. Jeden słowo. Wywieźli nas do Rosji. Kiedyś w czerwcu, ja dokładnie nie wiem kiedy, ale w 40 roku. I jechaliśmy tym pociągiem. Krysia więcej pamięta, jak te wagony wyglądały, jak tam siedzieliśmy przez prawie cały miesiąc w tych wagonach, ale ja dokładnie nie pamiętam.
Ale tego. Gdzie was wywieźli? Do jakiej miejscowości?
Ja przypuszczam, też ja dokładnie nie wiem, ale zdaje mi się, że przywieźli nas gdzieś koło Nowosybirska. Ja tylko pamiętam, że jak zajechaliśmy do tego miasta w Rosji, że nas wysadzili z tych pociągów, umieścili w jakieś tam miejsce, a potem nas okrętem, rzeką przewieźli nas do tego obozu pracy.
Czyli to był obóz pracy, tak?
Tak. No i tam żeśmy wylądowali w tym obozie pracy, gdzie nas przydzielili do jednego pokoju. W jednym pokoju były dwie rodziny. Moja rodzina, znaczy rodzice i dwóch braci i ja. I oprócz tego była jeszcze druga rodzina.
Też Polacy?
Też Polacy, tak. No i te moje wspomnienia z tego okresu w Lagrze, tym obozie pracy są takie, że ja właściwie tylko pamiętam tyle, że dzieci polskie były zmuszone iść do szkoły, a ja jakoś załatwiłam to, że nie chodziłam do szkoły, ja nie pamiętam. Także ja w ogóle języka rosyjskiego nie znam.
Ale to była szkoła rosyjska, tak? Tak, dzieci się uczyły po rosyjsku.
No, tak, absolutnie. I wtedy tylko pamiętam, że mój ojciec musiał pracować przy ścinaniu drzew w tajdze, a moja mama nie pracowała, tylko zajmowała się rodziną. No i tak tam siedzieliśmy, mieszkaliśmy niejakie półtora roku, aż doszła do nas wiadomość, że Polacy dostają amnestię. I to było chyba w lipcu czy sierpniu 1941 roku.
Tworzenie się armii Andersa?
Tak. No i tego. I mój, ja między innymi teraz nie wiem, gdzie podziałam ten świstki papierów w języku rosyjskim, które znalazłam w domu mojego brata w Toronto, który umarł parę lat temu. I tam, tutaj w tym Crossroads w Bellevue jest mini City Hall i sam tłumaczę rosyjskiego, z rosyjskiego na angielski. I ta pani mi powiedziała, że to były, są dwa osobne świstki i na jednym było napisane, że ojciec i troje dzieci mają pozwolenie wyjechać z obozu pracy. A drugi świstek był na imię mojej mamy, że ona też miała prawo wyjechać z obozu pracy.
Dokąd?
I właśnie wtedy oni sprzedali cokolwiek mieli rodzice i w ten sposób opłacili podróż z tego obozu pracy na południe, bo wszystko się, widocznie oni mieli kontakt i wiedzieli, że tam się będzie formować armia polska. No i także żeśmy wylądowali w Ferganie, właśnie tu niedaleko Taszkentu. No i tam umieściliśmy się w takiej uzbroku. Fergana jest w stanie. I tam umieściliśmy się Uzbeków. To było chyba już chyba 41 rok, październik, może listopad. Ja to pamiętam, że jadąc z północy na południe, że pociąg się zatrzymywał, to moja mama wychodziła i szukała jedzenia i wody i tak dalej. Także był, w naszym wypadku to nie było, ale były wypadki, że rodziny się rozstawały w rezultacie tego, ale nie w mojej rodzinie. No i wylądowaliśmy w tej Ferganie i tam w Ferganie moja mama zachorowała na dysenterię i czerwonkę czy coś i umarła w noc wigilijną w 1941 roku.
A gdzie państwo mieszkaliście?
W Chibice, takim, ja nie wiem, Lepiance u Uzbeków. Wynajmowaliśmy tylko na jeden pokój. No i tam moja mama umarła w noc wigilijną, a ojciec już chorował, miał ten tyfus. I on po śmierci mojej mamy pojechał do szpitala. I tam będąc w szpitalu poznał takiego gościa, Polaka, któremu ktoś nazywa Kazimierz Rybicki. I jak jego wypuścili ojca ze szpitala, ten młody człowiek nie miał rodziny, także ojciec jego poprosił, żeby zatrzymał się z nami. I on przyjechał z ojcem do tej kibitki, gdzie myśmy mieszkali. I tam, krótko potem, mój ojciec umarł też. I między innym w tych papierach mojego brata w Toronto znalazłam list tego Rybickiego, który był napisany do ojca, w którym wymienia o tym, że on postara się zająć się nami, bo nas było troje dzieci. Ja miałam wtedy 13 lat, mój brat miał 11 lat i najmłodszy brat, Bogusław, miał 5 czy 6
czyli
lat.
Czyli pani była najstarsza.
Ja byłam najstarsza, tak. No i tego, i ten Rybicki w tym liście pisze, że on postara się, jeśli będzie mógł, zaopiekować się nami.
A tak. Ile on miał lat wtedy?
No, młody człowiek, chyba miał jakieś 20 kilka lat. I on był w drodze do tego, planował zapisać się do polskiego wojska, które się formowało tam w Taszkencie, czy gdzie, już nie pamiętam. W każdym razie dzięki jemu myśmy wyjechali z tej Rosji, dlatego że on się rzeczywiście zajął nami i ulokował. W międzyczasie mój brat najmłodszy, ten 5-letni, 6-letni, umarł, także ciągle. Mniej niż 3 miesięcy straciłam rodziców.
Ojca, matkę i brata.
I brata. On umarł się w lutym. Także oni są gdzieś tam pochowani, Pan Bóg jego widzi. Ja nie pamiętam nawet, jak to wyglądał ten pogrzeb, ani nic. W każdym razie, że ten Rybicki, dzięki Rybickiemu, żeśmy się wydostali z, brat i ja z tego, tej kibitki i on ulokował nas w rosyjskim sierocińcu. Znaczy się brat był dla chłopców w sierocińcu, a ja dla dziewcząt. I ja tylko pamiętam moje przeżycia z tym sierocińcu, to że tam były ukraińskie dzieci. No i te ukraińskie dzieci miały jakąś niechęć, niewiść do Polaków. I że oni się w nocy załatwiali się na mnie. To pamiętam. To jest takie przeżycie, no to wiesz, że nie zapomnij. No ale chwała Bogu, że myśmy tam długo nie w tych sierocińcach nie byli, dlatego że w międzyczasie rząd polski w Londynie zorganizował transporty wyjazdów Polaków z Rosji. I wtedy żeśmy właśnie, mój brat i ja, żeśmy się połączyli. Byliśmy wprawdzie rozdzieleni kilka miesięcy. I wtedy żeśmy połączyli się i wyjechaliśmy do Aszchabadu w Persji z młodzieżą polską. I to prawdopodobnie, nie wiem, przeważnie były chyba sieroty. Ja przypuszczam, że były sieroty, bo jak mieli dzieci miały rodziców, no to rodzice jechali razem, prawda? A to były sieroty. I w Aszchabadzie mój brat chorował i on był ulokowany w szpitalu jakiś czas, a ja w międzyczasie z grupą polskich sierot zostałam odtransportowana do Indii. I w Indiach, to było, już nie pamiętam, 42 rok chyba, w Indiach żeśmy musieli się zatrzymać w Quetta. To obecnie zwala się Pakistan. I tam, ponieważ ta rzeka Indus wylała i nie mogliśmy przyjechać. Ja pamiętam, że myśmy jechali lorami z Rosji, przez góry. I patrząc się na mapę teraz niedawno, zwróciłam uwagę, że myśmy jechali tymi lorami przez nie tylko Persję, ale Afganistan również. I potem wylądowaliśmy w Kwecie. Jak rzeka ta Indus opadła, to wtedy nas przetransportowali do polskiego obozu dla dzieci polskich.
I gdzie to było?
Bo to było w Balachadi, blisko Jamnagaru. Tam jakiś Maharaja zorganizował, wybudował dla nas baraki dla polskich dzieci.
Jak dużo było tych dzieci?
Ja bym się zdaje, że tam dość dużo, bo ja nie pamiętam dokładnie, ale...
Z 100, 200, 300.
Na pewno więcej,
chyba
może
600.
500, 600, tak.
600. I to wszystko były sieroty?
Na ile ja wiem, same sieroty.
I opiekunki.
Tak. Potem mój brat z czasem dołączył się, jego przywieźli z Aszchabadu do tego Balachadi. Ponieważ ja byłam w grupie tych najstarszych dzieci, bo ja wtedy już miałam, ja to był 42 rok, no to już miałam 15 lat, niemożliwe.
No 14 tam prowadziło.
Tak. I nas ulokowali, grupa polskich dziewcząt, nas było się grupa 10 dziewcząt, rząd polski ulokował nas w takim gimnazjum brytyjskim, który się nazywa St. Joseph Convent High School, na południu od Bombaju, Mumbai teraz.
To Indie, tak?
Tak, w Panchgani via Pune. I tam żeśmy uczyły się najpierw języka angielskiego w klasie, gdzie nas uczyli się takie ekonomię. Ja nie wiem, jak po polsku powiedzieć, home care skills. I jak prowadziła tą klasę Niemka, pamiętam, siostra Drzema. I stamtąd potem, jak żeśmy już opanowały na tyle język angielski, że mogli nas przydzielić do normalnej klasy. Ja pamiętam, że ja poszłam do piątej klasy, to się nazywało Fifth Standard. I tam, pamiętam, byłam rok. I potem stamtąd przeskoczyłam szóstą klasę i byłam w siódmej klasie, rok. I potem po skończeniu siódmej klasy ja zdawałam egzamin, tak zwany Senior Junior Cambridge Exam. Mm-hmm. Ta szkoła między innymi była brytyjska i ona była połączona z Cambridge University w Anglii. I także zdałam wtedy ten egzamin w siódmej klasie i potem następny rok szkolny, ostatni, przeskoczyłam do dziewiątej klasy i po skończeniu tej dziewiątej klasy też musiałam zdawać ten egzamin, Senior Cambridge Exam, i wtedy, to było w grudniu w 1946 roku, i dzięki temu dyrektorowi tego obozu tych dzieci polskich wśród, ksiądz Kluta, Franciszek Kluta, on zorganizował, skontaktował się z bratem, który mieszka w Cleveland, Ohio, i ten brat skontaktował się z polskimi zakonnicami w Reading, Pennsylvania, Bernardynki, i one naturalnie szukały więcej zakonnic. Mm-hmm. I on zorganizował, ten ksiądz Pluta, dzięki swojemu bratu, zorganizował wyjazd na 50 polskich dziewcząt z Indii do Ameryki. To było w 1947 roku w lutym.
Czyli już koniec wojny.
Proszę? Już po wojnie, tak, w 1947 roku. Między innym dużo z tych dziewcząt w tej grupie 50 dziewcząt były zwalibane. To nie wszystkie były sieroty, ale były rozmaite prawdopodobnie. Ale w tej grupie było kilka moich koleżanek, które też były sieroty i z tego samego miały to podobne doświadczenia w Indiach, jak ja miałam. Znaczy się pokończyły te gimnazjum brytyjskie w tym St. John's Convent High School. I myśmy przyjechały, jak płynęłyśmy okrętem z Bombaju do San Francisco. Już nie pamiętam, jak długo. Ja wiem, że po drodze żeśmy się zatrzymali w tym w Yokohama, w Japonii. I do Hawajach, zdaje się na pewno ten Honolulu. Ja pamiętam, na mnie wielkie wrażenie zrobiło ten niebieskie, ten ocean, niebieska woda. W każdym razie, że się potem wylądowała w San Francisco i potem z San Francisco, tam nas spotkała delegacja zakonnic, tych Bernardynek, i stamtąd żeśmy pojechali pociągiem do Stamford, Connecticut. W czasie tej podróży to trwało, pociąg jechaliśmy, w czasie tej podróży zakonnice te wołały nas indywidualnie do swojego wagonu.
I rozmawiały z nami.
I rozmawiały, zapoznać się chciały z nami. No i one były zaskoczone, że kilka z nas, zanim żeśmy wyjechały z Indii, kilka z nas powiedział, zajrzał do ksiądz Pluta, już nie pamiętam, powiedział, że nie musimy wstąpić do zakonu. Że nie musimy. Także one były zaskoczone, bo one przypuszczały, że te 50 dziewcząt będzie zakonnicami, a tymczasem dowiaduje się, że nie. Ale jak żeśmy zajechały do Stamford, Connecticut, to jednakże te zakonnice bardzo ładnie postąpiły z nami, bo te dziewczęta, które powiedziały, że nie mają zamiaru być zakonnicami, one nam wyrobiły stypendium colleges. Także ja i moja koleżanka, taka Danka Warczyk, która już nie żyje teraz, wylądowałyśmy w college w Erie, Pennsylvania. Ten college się nazywał Villa Maria College, prowadzone przez irlandzkie zakonnice.
Czy pani, może pani powiedzieć, jakie przeżycie było dla pani najbardziej, powiem, tragiczne, kiedy pani była wywieziona? Czy pani pamięta coś takiego, co mogłaby pani opowiedzieć, że to było coś, czego pani nie zapomni do końca?
No, ja nigdy nie zapomnę tego, że w przeciągu mniej niż trzech miesięcy straciłam trzy osoby z mojej rodziny. Rodzice i brata najmłodszego. A resztę ja właściwie nie pamiętam. Dlatego, że dla mnie to były takie bolesne przeżycie, w obcym kraju, nie znając języka. 12-13 lat miałam, brat miał 11, nas dwoje zostało się tylko. Także ja w ogóle starałam się nie myśleć o tym i w rezultacie tego ja dużo nie pamiętam szczegółów.
A jeszcze jedno pytanie. Czy jaki był stosunek ludności miejscowej do was? Do ludzi, którzy tam zostali przywiezieni i pracowali?
Ja tego też nie pamiętam. Może Krysia pamięta, ale ja nie pamiętam. Dlatego, że ja tak byłam, znaczy, że byłam sukcesową, że nie myślałam o tych rzeczach, jak wyjechałam z tej Rosy, tego piekła. I nigdy o tym myślami nie wracałam.
Czyli można mieć taką blokadę pamięci, że tak, mają w moim wypadku, 12 tak. lat, prawda? Tam tak. już dużo się pamięta tak. wtedy.
A ja nie pamiętam. Nie pamięta.
A swojej rodzinie opowiadała pani o swoich przeżyciach?
Nie. To dopiero teraz, jak Krysia Bał, jej córka i tam zaczęły, planowały wydać te książki, to ja wtedy zaczęłam wiedzy o tym mówić. Moim synom, także oni trochę więcej wiedzą. To dopiero teraz, kilka lat temu.
To chyba byli bardzo zaskoczeni.
Nie, niekoniecznie zdaje się, bo może oni słyszeli w ciągu. Bo chociaż mój mąż pochodził z Litwy, ale on był Polak, on po polsku mówił i pisał bardzo dobrze. Ale myśmy utrzymywali kontakt z Polonią
właśnie,
w domu polskim.
No właśnie, tak, jak wyglądały te stosunki właśnie między wami, Polakami w tym czasie, tutaj w Seattle?
No właśnie, i między innymi, ja nie tylko, że brałam udział w tym chórze, które Basia Strucyjska, zdaje się, prowadziła. To był jakiś.
Czy Dom Polski już istniał?
No tak, ten Dom Polski to był kupiony przez pierwszą emigrację. Tak, pierwszą emigrację. I moje dzieci, na przykład moi synowie, brali udział w tych w tańcach narodowych. Ja mam nawet zdjęcia tam.
Występowali w tym zespole.
Występowali. Zdaje się, że Basia prowadziła tą grupę. Ja nie pamiętam, czy ty wiesz?
Tak, tak, Basia prowadziła. Wtedy ona założyła.
Tak, tak, mamy Polski.
W każdym razie, podsumowując naszą rozmowę, można powiedzieć, że generalnie po tych wszystkich straszliwych młodzieńczych przeżyciach, po tych okropnościach, jest pani kobietą sukcesu.
A dlatego, że ja Ameryka... nie wracałam myślami do przeszłości, bo ja wiedziałam, że nic nie mogę zmienić, co się stało w moim życiu. I ja dlatego uważam, że ja skończyłam te studia, wyszłam za mąż, miałam rodzinę, mój mąż niestety umarł, ja miałam wtedy 48 lat, on miał 55, na serce umarł, ale tak jak moje koleżanki te Amerykanki mówiły, moje przeżycia przeszłości w Rosji, w czasie wojny, pomogły mi przeżyć śmierć męża. Moje dzieci jeszcze wtedy, zdaje się starszy, tata skończył tylko co gimnazjum, a Staś jeszcze miał rok i miałam tutaj teściową. I z nią były rozmaite problemy. W każdym razie te koleżanki amerykańskie właśnie twierdziły, że ja sobie dałam dobrze radę z powodu śmierci mego męża i z problem z teściową. Mam jeszcze dzieci, trzeba było kształcić, dlatego że ja...
Te doświadczenia z
młodości. Miałam doświadczenie, nauczyłam się nie myśleć o tym, co się stało, ale patrzeć naprzód.
No cóż. No niesamowita historia. Pani tak, Bożena, dziękujemy.
Dziękujemy, pani.
Dziękujemy ślicznie. Tak, myślę, że na pewno jeszcze spotkamy się i jeszcze porozmawiamy na ten temat. Dziękuję bardzo.